Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Przyglądaliśmy się drugiej części Wielkiego Posłania. Pierwszą część znajdujemy w Ewangelii Marka w 16 rozdziale i 15 wierszu. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Druga część jest w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, aby czynić tych ludzi uczniami i chrzcić ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyglądaliśmy się temu podczas naszych dwóch pierwszych wykładów. I wtedy Jezus mówi w 20 wierszu, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest część wielkiego posłania. Kiedy pójdziemy na cały świat i powiemy ludziom, że są grzesznikami, Chrystus umarł za ich grzechy, powstał z martwych i wstąpił do nieba i powróci w chwale, jest jedyną drogą do Ojca i gdy ludzie na to reagują, zapraszamy ich, by uczynili Jezusa Panem swojego życia, aby stali się uczniami, którzy będą naśladować Jezusa całym swoim życiem. Chrzcimy ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wprowadzając ich w tajemnicę istoty Boga, ale to się tu nie kończy. To dopiero stanięcie na linii startu w biegu maratońskim. Nawet to jest już wielkim osiągnięciem. Jeśli zostaniesz wybrany, by reprezentować swój kraj i staniesz na linii startu na olimpiadzie, to już jest osiągnięcie. Ale z drugiej strony to jeszcze nic nie oznacza, bo to dopiero początek biegu. A więc fakt, że stałeś się uczniem i zostałeś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest wspaniałe. Ale przed tobą cały bieg. I w tym biegu musimy się nauczyć, by robić każdą jedną rzecz, którą Jezus nam nakazuje czynić. A to nam zajmie całe życie. I tym właśnie powinien zajmować się każdy Kościół. Jeśli Kościół skupia się na czynieniu uczniami, chrzczeniu ludzi, nie powinien się na tym zatrzymywać. Czego powinni uczyć w każdą niedzielę na nabożeństwie? Każdej jednej rzeczy, której Jezus nauczał. Wszystko, czego Jezus nauczał. Nie kilka wybranych rzeczy, a już z pewnością nie psychologii. To jest przykre, kiedy Kościół skupia się na poprawie muzyki, zamiast na poprawie jakości życia członków tego kościoła. To jest bardzo smutne. Pomyślmy, czym bardziej interesuje się nasz Ojciec w niebie. Wyobraźmy sobie nowy zbór, w którym ludzie zgromadzają się, chcą, żeby Jezus był Panem ich życia. I wyobraźmy sobie, że taki kościół koncentruje się na muzyce. Czy Bóg naprawdę tym jest przede wszystkim zainteresowany? To dobrze mieć dobrą muzykę. Nie jestem temu przeciwny, ale tutaj chodzi o priorytety. Czym Bóg bardziej jest zainteresowany? Jakością życia ludzi w tym zborze? Aby byli coraz bardziej podobni do Chrystusa? Czy też, aby muzyka była bardziej rozrywkowa? I tu widzimy, jak chrześcijanie się gubią. Wielu przywódców chrześcijańskich tego nie rozumie. Czym się powinniśmy zajmować? Mamy nauczać wszystkiego, czego Jezus nas nauczył i co nam nakazał. I nie możemy tego uczyć innych, jeśli sami tego nie robimy. Wyobraźmy sobie, że ten wiersz z Ewangelii Mateusza 28:20 brzmiałby następująco. Uczcie ich wszystkiego, co wam przykazałem. Ale czytamy, uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jaka jest różnica? Uczcie ich wszystkiego, co wam przykazałem. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Ja widzę tą różnicę w ten sposób. Uczcie ich wszystkiego, co wam przykazałem, to oznacza, że zbieram całe nauczanie Jezusa i nauczam tego, tak jak uczy się chemii, czy fizyki, czy historii. Studiujesz i nauczasz, ale uczyć przestrzegać to oznacza, że ja najpierw sam to muszę robić, aby innych uczyć, jak oni mają to robić. Jeśli ja tego nie robię, to byłbym jak osoba, która uczy drugiego pływać, kiedy sam nie umiem pływać. Jeśli nauczysz się wszystkich zasad i technik związanych z pływaniem, możesz to wyjaśnić z rysunkami na tablicy wielu ludziom, chociaż sam nie jesteś pływakiem. To jest samo nauczanie, ale uczyć przestrzegać to wejść do rzeki albo do basenu i w rzeczywistości pokazać, w jaki sposób utrzymać się na powierzchni wody i przemieszczać się z miejsca na miejsce. A więc chrześcijański przywódca ma tę odpowiedzialność, aby uczyć ludzi robić wszystkich rzeczy, których Jezus nakazał. A to jest ogromna dziedzina. I tym się właśnie zajmujemy. Jak wypełnić to przykazanie? To, co próbuję zrobić w tym programie, to wypełnić to przykazanie Jezusa. Nauczać wszystkiego, czego Jezus nauczał. Nauczyć was, jak to robić. Tak jak ja starałem się nauczyć to robić w ciągu 52 ostatnich lat mego życia. Nie mówić wam o moich ulubionych przykazaniach albo o tych, które są łatwe i zaniedbywać inne. Czy wiecie, że niektóre przykazania Jezusa są ważniejsze niż inne przykazania? Niektóre przykazania w Piśmie są ważniejsze od innych. Nawet w starotestamentowym prawie Bóg dał wiele przykazań. Znamy tych głównych 10 przykazań, ale było jeszcze 603 innych przykazań. W sumie 613 przykazań. Wiele nakazów i zakazów. I niektóre z tych przykazań nie były tak ważne jak 10 przykazań. Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, kiedy mówi o najmniejszym z tych przykazań, Mateusza 5:19. Używa wyrażenia najmniejsze z przykazań. Innymi słowy, według Jezusa, wszystkie przykazania nie miały takiej samej wagi. Jest między nimi pewien porządek priorytetów. Pewne rzeczy były ważniejsze od innych. Były przykazania związane z pewnymi pokarmami, których nie mogli spożywać. Opisane w 3 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. One nie były tak ważne jak niemordowanie czy niepopełnianie cudzołóstwa, ale to także były przykazania. I Daniel, którego Bóg akceptował, postanowił przestrzegać nawet te najmniejsze przykazania w Starym Testamencie. Pamiętacie, że w 1 rozdziale Księgi Daniela, w wierszu 8 czytamy: Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla ani winem. Być może była tam wieprzowina na stole, albo jakiś rodzaj ptactwa, które Bóg zabronił spożywać w 3 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. Być może Daniel nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego Bóg zabronił spożywać te rzeczy, ale zdecydował, że jeśli to jest częścią prawa mojżeszowego, nawet jeśli nie jest częścią 10 przykazań, będę się tego trzymał. I czytamy, że nie chciał się tym splamić. Bóg go uhonorował za to i uczynił go wielkim świadkiem w Babilonie, ponieważ widział w nim człowieka, który chce przestrzegać wszystkich jego przykazań. I tak zawsze było przez wszystkie wieki. Bóg szukał tych, którzy chcieli przestrzegać jego przykazań, którzy robiliby wszystko, czego Jezus nauczał, a nie wybierają, co im się podoba. W Mateusza 5:19 mówi, Jezus mówi, ktokolwiek by złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczyłby ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebiańskim. Jezus nie mówi, że pójdzie do piekła, ale będzie uznawany za najmniejszego według standardów Królestwa Bożego. Bycie najmniejszym na ziemi nie ma wielkiego znaczenia, ale bycie najmniejszym w Królestwie Niebiańskim oznacza, że Bóg nie ma o tobie dobrego zdania. Ja nie chcę być w takiej kategorii. Ja nie przejmuję się tym, co o mnie myśli świat, ale chciałbym, żeby Bóg o mnie dobrze myślał. Anioł Gabriel powiedział o Janie Chrzcicielu do jego ojca Zachariasza, że ten będzie wielki w oczach Boga. To jest coś godnego pożądania. Być wielkim w oczach Boga. Ale być najmniejszym w oczach Boga? być kimś, o kim Bóg niewiele myśli, na kogo nie zważa, nie chce być w takim miejscu. A jednak czytamy tutaj o tych ludziach najmniejszych w Królestwie Niebiańskim. Nie dlatego, że nie przestrzegają wielkich przykazań, ale dlatego, że ignorują te najmniejsze przykazania. I spotykam się z taką postawą wśród wielu chrześcijan, nawet dzisiaj. Mówią, że są nowotestamentowymi chrześcijanami, ale podchodzą do tych małych nowotestamentowych przykazań i twierdzą, że one nie są ważne, że nie trzeba ich przestrzegać. Ja nie kwestionuję ich wiary w Chrystusa. Nie jestem tutaj, aby sądzić, czy oni pójdą do nieba, czy do piekła. To nie jest moja sprawa. Bóg jest ich sędzią. Ale z pewnością wierzę w to, co Jezus powiedział, że jeśli ktoś lekceważy, czy unieważnia najmniejsze przykazania Jezusa i to wszystko, czego Jezus nauczał przez swego Świętego Ducha, przez apostołów, w listach apostolskich, taki będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebiańskim. A w przeciwieństwie do tego, kto będzie wielkim w Królestwie Niebiańskim? Ten, który przestrzega najmniejszych przykazań i naucza ludzi, by przestrzegali tych najmniejszych przykazań. Znaczenie tego wiersza z Mateusza 5:19 nie może być chyba bardziej jasne. To jest bardzo jasne. Twoja postawa, mój przyjacielu, twoja postawa wobec najmniejszych przykazań w Nowym Testamencie pokazuje, gdzie stoisz wobec Boga w Jego Królestwie. Twoja postawa wobec posłuszeństwa. Jezus powiedział, jeśli mnie kochacie, przestrzegajcie moich przykazań. To jest wyraz miłości. Nikt nie może powiedzieć, że kocha Jezusa i ignorować Jego przykazań. A więc jeśli ignorujesz choćby najmniejsze przykazania Jezusa, w tej mierze Go nie kochasz. Być może przestrzegasz tych wielkich, ale twoja postawa wobec najmniejszych z nich determinuje twoją pozycję w Bożym Królestwie. To jest bardzo jasne. A więc gdy mówimy o wszystkim, czego nauczał Jezus, pozwólcie, że dodam jeszcze jedno wyjaśnienie. Niektórzy ludzie mówią, że to, co Jezus powiedział w Ewangeliach, jest ważniejsze od tego, co czytamy w listach apostolskich, które są opinią Pawła czy Piotra, albo opinią Jakuba. I jeśli to jest tylko opinia Pawła, Piotra czy Jakuba, to mogę to wyrzucić do kosza. Właściwie to powinienem to wyrwać z Biblii i nie mieć tego w niej, ponieważ co mnie obchodzi, co tam Piotr sobie myślał na jakiś temat, albo co mnie obchodzi opinia Pawła. Mogę nawet uważać je za wartościowe, ale nie nazwałbym ich Słowem Boga. Z pewnością nie. Opinia pobożnych ludzi może być wartościowa, ale to nie jest Słowo Boga. Jakże mogę twierdzić, że coś jest Słowem Boga zawartym w Biblii, a nie ludzką opinią? Czy wiecie, że Jezus powiedział, zanim poszedł na krzyż, w czasie ostatniej wieczerzy, powiedział swoim uczniom, w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, wiersz 12. To jest bardzo ważny wiersz, żebyśmy go zrozumieli. Jana 16:12. Powiedział, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Albo nie możecie pojąć tego, nie możecie zrozumieć wagi tego. Ale gdy przyjdzie Duch Prawdy, On wprowadzi was we wszelką prawdę. Parafrazując Jego słowa, można powiedzieć, że jest wiele rzeczy, które chcę wam powiedzieć, moi drodzy apostołowie, moi uczniowie, ale nie będziecie w stanie tego zrozumieć. Chcę wam powiedzieć o wszystkim, co jest związane z życiem Nowego Przymierza. Chcę wam powiedzieć wszystko o owocu Ducha Świętego. Uczestnictwie w boskiej naturze. Chcę wam powiedzieć o darach Ducha Świętego. I chciałbym wam wyjaśnić, na czym polega boska miłość. Odmienna od ludzkiej miłości, którą teraz posiadacie. Chcę wam wyjaśnić, na czym polega budowanie Kościoła, które jest ciałem Chrystusa. Chcę wam wyjaśnić, jak budować lokalne zbory i jak należy zarządzać lokalnymi zborami i tak dalej. O sprawach dotyczących mojego powtórnego przyjścia i tym wszystkim, co musi się wydarzyć przed moim powrotem na tę ziemię i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest prawdziwe znaczenie łaski i jak grzech nie będzie w stanie panować nad wami, dlatego że będziecie pod łaską. Wiele takich rzeczy. Jeśli teraz wam powiem, nie będziecie w stanie tego zrozumieć, ponieważ nie macie jeszcze Ducha Świętego. Jezus to wszystko wiedział i wiedział, że nie może tego wyjaśnić. Tak jak dziecko w trzeciej klasie nie zrozumie skomplikowanych działań matematycznych, to wszystko do nich nie dotrze. Upłynie jeszcze 5-6 lat, zanim ten uczeń będzie w stanie zrozumieć rachunek różniczkowy. I tutaj mamy coś podobnego. Uczniowie, zanim otrzymają Ducha Świętego, nie będą w stanie tego zrozumieć. To jest strata czasu, tak jak nauczanie rachunku różniczkowego 7-letniego ucznia. Trzeba do tego dorosnąć. I podobnie Jezus powiedział, że uczniowie, gdy przyjdzie Duch Święty, On ich wprowadzi we wszelką prawdę. Jest więc wiele przykazań w listach, które są wypełnieniem tego proroctwa z Ewangelii Jana 16 rozdziału. Sam Jezus przemawia w listach Pawła do Efezjan, do Kolosan, do Filipian, Koryntian, przez listy Piotra, Jakuba, trzy listy Jana, Księgę Objawienia. To są rzeczy, które Jezus mówi, których wcześniej nie mógł powiedzieć, kiedy był na ziemi, ponieważ uczniowie by tego nie zrozumieli. A więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że wszystko, czego Jezus nauczał, zawiera wiele rzeczy zapisanych w listach. To są rzeczy, których On chciał nauczać, kiedy był na ziemi, ale z powodu ograniczeń uczniów nie mógł tego robić. Ale kiedy te ograniczenia zostały usunięte, gdy oni otrzymali Ducha Świętego, mógł ich tego nauczać przez Pawła, Piotra, Jakuba i innych apostołów. A więc jeśli weźmiemy wszystkie te rzeczy i wrócimy do tego wiersza, jeśli ktoś anuluje jedno z tych najmniejszych przykazań w Nowym Testamencie, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebiańskim. I mógłby wam podać wiele przykazań zapisanych w listach w Nowym Testamencie, które chrześcijanie i chrześcijańscy przywódcy ignorują. Mówią, to było tylko na tamten czas, ale nie dla nas dzisiaj. To była kulturowa sprawa, tylko dla tych ludzi w Koryncie, ale nie dla nas dzisiaj. Kiedy przyjmiemy taką postawę do jakiegokolwiek przykazania w Nowym Testamencie, jakkolwiek małe może być, dajemy innym ludziom przyzwolenie, by podobnie myśleli. I mówią, że małżeństwo między ludźmi tej samej płci nie jest niczym złym, gdyż te rzeczy dotyczyły tamtych czasów. Małżeństwo między mężczyzną a kobietą było kwestią tamtych czasów. Jak zatrzymamy takie osoby, żeby tego nie mówiły, kiedy my sami zmieniamy niektóre przykazania w Nowym Testamencie, mówiąc, że one dotyczyły tylko tamtych czasów? Homoseksualizm, ludzie powiedzą, to nie jest złe. W tamtych czasach, 2000 lat temu, może uważano to za złe, ale to było w tamtej kulturze. Czy widzimy, jak niemądrą pozycję zajmuje wielu chrześcijańskich przywódców, kiedy odrzucają jedno przykazanie z Nowego Testamentu i mówią, to dotyczyło tylko tamtych czasów. To dotyczy wszystkiego. Ktokolwiek unieważni jedno z najmniejszych przykazań Jezusa, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Nie pójdzie do piekła, ale będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, zupełnie niezdatny do bycia sługą Boga. Czego więc Jezus naucza nas w wielkim posłaniu? Nauczajcie ich przestrzegać wszystkiego, a wszystko zawiera małe przykazania i wielkie przykazania. Każde jedno przykazanie. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Kiedy patrzymy na przykazania, czy są duże, czy małe, ważne jest, kto je nakazał. W wojsku uczy się żołnierzy przestrzegać prostych rozkazów, jak biegnij w prawo zwrot, w lewo zwrot, jak maszerować na paradzie, jak również ważnych rozkazów, idź na pole bitwy, zgłoś się na służbę w takim czy innym miejscu. Jedno przykazanie może być ważniejsze od drugiego, ale oba są równie ważne i natychmiastowe posłuszeństwo jest powinnością żołnierza, czy też oficera. I takich ludzi nasz Pan chce w swoim kościele. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Zauważyłem, że ludzie bardziej przestrzegają rozkazów w wojsku niż w Kościele. Kościół nazywa się armią Pana, ale najczęściej wierzący nie zachowują się jak żołnierze. Kiedy tylko zostaniesz rekrutem w armii, jesteś uczony posłuszeństwa natychmiastowego. I to we wszystkim. Nie mają zastanawiać się, jakie jest znaczenie danego rozkazu, ani uzasadnienia rozkazu. Czy my wypełniamy to wielkie posłanie, aby uczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał? Moim zdaniem bardzo niewielu ludzi podchodzi do tego poważnie. Popatrzmy na to, gdzie Jezus zaczął. O czym Jezus mówił? W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Czytamy w wierszu 4. Jest to pierwsze zdanie, które Jezus wypowiedział i zostało zapisane w piśmie. Po tym, jak został namaszczony przez Ducha Świętego w czasie chrztu. Został namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, wiersz 16. A następnie podczas kuszenia na pustyni, pod koniec tych 40 dni, czytamy te pierwsze słowa, które wychodzą z ust Jezusa w odpowiedzi na pierwsze kuszenie. Pierwsze kuszenie diabła polegało na tym, że przyszedł do niego i powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Mateusza 4:3. I tu jest pierwsza rzecz, którą możemy powiedzieć, Jezus nauczał. Co to jest? Pierwsza rzecz, którą Jezus nauczał. Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. To jest wielki temat, nad którym powinniśmy się zastanawiać i poświęcić mu dużo więcej czasu niż tutaj poświęcamy. Ale chciałbym to tylko wprowadzić w tym momencie. Jak ma żyć człowiek? Jezus nie powiedział, że chleb nie jest potrzebny. Jezus jest realistą. Mówi, że chleb jest konieczny. Potrzebujemy jedzenia, aby żyć. Ale on mówi, że nie tylko samo pożywienie i przez to też mówi, że jedzenie nie jest główną naszą potrzebą. Rzeczą główną jest każde słowo, które pochodzi z ust Boga. Czym jest każde słowo, które pochodzi z ust Boga? To wszystko, co Bóg powiedział. Jego przykazania, Jego obietnice. To są słowa, które znajdujemy w Piśmie. Każde słowo jest podstawą naszego życia. Prawdziwego życia. Ja nie mówię tylko o egzystencji. Do tego wystarcza jedzenie. Ale jeśli chcę żyć duchowo, tak jak Bóg chce, abym żył, do tego potrzebuję każdego słowa Boga. I to nade wszystko jest nam objawione w Biblii. I dlatego mówię, że osoba, która jest bardziej zainteresowana jedzeniem niż studiowaniem Biblii, tak naprawdę nie zrozumiała, jak Bóg chce, abyśmy żyli. Posłuchajmy tego jeszcze raz. Pierwsze słowa, które Jezus powiedział. Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. I dlatego Bóg dał nam swoje słowo, abyśmy wiedzieli, jak mamy żyć. I jeśli jesteś prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, będziesz miał ogromne pragnienie, by znać wszystkie słowa Boga, każdą obietnicę i każde przykazanie, ponieważ to jest jedyny sposób, w jaki powinniśmy żyć, naprawdę żyć. I dlatego jest tak ważne, abyśmy zrozumieli wszystko, czego Jezus nauczał, jeśli mamy rozumieć, jak mamy żyć. W innym wypadku tylko egzystujemy. Czy wiecie, jaka jest różnica między egzystowaniem a życiem? Każde jedno słowo Boga. I to nie jest tylko coś, co czytamy. Tutaj czytamy, że ono pochodzi z ust Boga. Bóg nieustannie mówi. Mogę czytać ten sam fragment Pisma 50 raz i usłyszeć coś świeżego, co pochodzi z ust Boga, w tym właśnie wierszu. To jest cudowna rzecz, Boże Słowo w Biblii. A więc, drodzy bracia i siostry, i przyjaciele, Nie możemy wypełnić wielkiego posłania, nie słuchając wszystkiego, czego Jezus nauczał, obietnic, które nam dał i przykazań, które nam dał. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Niebiański Ojcze, pomóż nam rozumieć, jak wielkim bogactwem jest Twoje Słowo, które nam dałeś, abyśmy je cenili i abyśmy starali się według Niego żyć, przez Jego obietnice i przykazania, abyśmy naprawdę żyli. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.